Między filmami ze mną dzisiaj Aleksandra Kopińska-Szykuć, architekt i producentka wydarzeń kulturalnych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć o tym projekcie, który ma związek z rzeką, koło której mieszkamy, żyjemy, którą znamy z widzenia, a o której odnoszę wrażenie, niewiele wiemy.
Pomyślałam sobie o tym, że od wielu lat w Szczecinie mówi się, że miasto leży nad rzeką, że zwracamy miasto do rzeki, że miasto rzeka, miasto rzeka, tak. Miasto rzeka, ale tak naprawdę poza bulwarami no i cyklicznymi wydarzeniami, które się faktycznie nad Odrą odbywają, ten zwrot ku rzece nie jest dla mnie odczuwalny. Nie twierdzę, że jest mało inicjatyw, że nikt nic nie robi, bo być może ja nie zauważam tego, co jest. Pomyślałam sobie, że żeby zacząć tę rzekę odczuwać, to powinniśmy wrócić do tego, po co jest rzeka w mieście, dlaczego miasto się zlokalizowało akurat tutaj, a nie gdzieś indziej. Ale żeby zacząć mówić, po co jest rzeka w mieście, to musimy tę rzekę poznać i temu właśnie poświęcamy pierwszy odcinek, czyli ta tożsamość Odry, skąd Odra wypływa, przez co przepływa, jakie są fajne osie, które łączą Szczecin z innymi miastami w obrębie Odry, co można nad Odrą zjeść i że to nie zawsze muszą być śledzie i ryby, tylko może być to na przykład takie ciężkie, czeskie, górnicze jedzenie.
Jesteśmy teraz świeżo po pani powrocie z Czech.
Z Czech, tak.
Gdzie są, rozumiem, źródła Odry.
Tak, Odra ma swoje źródła w Górach Odrzańskich. To jest w ogóle ciekawostka, że mamy coś takiego jak Góry Odrzańskie, z czego nie do końca sobie w Szczecinie zdajemy sprawę. Jest miejscowość Odry, są różne inne elementy z Odrą związane i właśnie Odra swój początek bierze 634 metry nad poziomem morza, około 600 km od Szczecina, na poligonie Libawa. Tam się rodzi ta nasza rzeka, która na początku jest po prostu taki, może te góry nie są bardzo wysokie, to jest fragment Sudetów, natomiast to jest na początku taki po prostu górski strumyk.
A mówimy o tym, ponieważ powstaje film dokumentalny o Odrze.
Ten film będzie dystrybuowany poprzez 13 MUS, dlatego że 13 MUS ogłosiło konkurs i dzięki temu, że w tym konkursie wystartowaliśmy, mogliśmy ten projekt zrealizować właśnie. Będzie można obejrzeć premierę każdych dwóch odcinków właśnie w 13 muzach, a potem będzie to projekt dostępny szeroko poprzez YouTube i inne podobne kanały.
Pierwszy odcinek teraz robiliście w Czechach, gdzie są początki Odry. Te kolejne to będą, rozumiem, kolejne miejsca, przez które Odra przepływa, zanim dopłynie do Szczecina?
Zaznaczamy te miejsca, natomiast nie skupiamy się na tym. Skupiamy się głównie na tym, czym Odra jest w Szczecinie i dla szczecinian. Od bardzo różnych stron. Od właśnie gastronomicznej, sportowej, biznesowej, portowej, po stricte użytkową, historyczną, archeologiczną, no, najróżniejsze wykorzystania i aspekty tego, że Szczecin leży nad Odrą.
Między filmami rozmawiamy o ulubionych filmach moich gości, ale dzisiaj też o filmie, który powstaje. Będzie miał 10 odcinków, a premiera 18 grudnia w 13 musach.
Przygotowując ten program, bardzo mocno zagłębiłam się w materiały archiwalne i te materiały archiwalne pokazały mi, że regulacje Odry rozpoczęto po wielkim wezbraniu, które miało miejsce w XVII wieku i przez dwa wieki tak naprawdę, przez 200 lat skrócono ją o 200 kilometrów. Nam wydaje się, że regulacja rzeki to jest coś takiego, to są ostatnie trendy, że my jesteśmy winni i odpowiedzialni bezpośrednio jako pokolenie za tę sytuację. Natomiast okazuje się, że sama nazwa Odry wzięła się z tego, że ona odrywała brzegi. Etymolodzy się domyślają. I to odrywanie brzegów świadczy o tym, że ta rzeka miała bardzo dynamiczny charakter. I podczas tych wezbrań wielu ludzi ginęło. Wzrywane były mosty, niszczone były miejscowości. I stąd właśnie, jak rzeka już znalazła się cała na terenie Prus, to władze pruskie podjęły dekretem bogumińskim taką decyzję o tym, żeby Odrę regulować.
Odra to też jest rzeka, która generuje różne problemy, ponieważ jest rzeką przygraniczną. No i w związku z tym, o czym pani mówi, w związku z możliwością powodzi, też trochę inne jest podejście chyba tych naszych sąsiadów i nasze. My się chyba aż tak nie zabezpieczamy, jak oni przed zalaniem.
Podejmujemy te tematy, one będą w kolejnych odcinkach. Natomiast właśnie magią tego projektu jest również fakt, że jest to projekt transgraniczny i to nie tylko właśnie w tym czeskim wymiarze naszej ostatniej wycieczki, ale również takim polsko-niemieckim. Obserwujemy, jak Niemcy dbają o swoją infrastrukturę antypowodziową również. Zobaczymy, jak to wygląda u nas. No niestety te obrazki, które towarzyszyły nam w mediach podczas ostatniej powodzi, pokazywały, że po prostu po tamtej stronie trochę bardziej jest to wszystko zadbane i utrzymywane. Te obrazki, które do mnie dotarły. Natomiast po naszej stronie nie zawsze to wszystko tak dobrze wyglądało. Odcinek drugi, taki, który będzie w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, to będzie odcinek, w którym porozmawiamy z autorami szczecińskimi, pięciu znanych pisarzy i autorów ze Szczecina. Będzie z nami Odrze rozmawiało i w zasadzie jak z każdym z nich przygotowywaliśmy się do nagrań, to wszyscy mówią, jak super, że ten materiał powstaje, bo to jest nam wszystkim tożsamościowo w Szczecinie bardzo potrzebne.
Tym bardziej, że nie wiem, których autorów zaprosiliście, ale skąd czerpałam w ostatnim czasie wiedzę o historii Szczecina z książek szczecińskich autorów?
No właśnie, bo to są ludzie, którzy robią wspaniały research i oprócz oczywiście mojego kolegi Marka Uczaka, który skupia się stricte na dokumentowaniu historii Szczecina, no to jak pamiętam, że olbrzymie wrażenie na mnie zrobiły na przykład książki Leszka Hermana, gdzie faktycznie Leszek mnóstwo czasu poświęcił na to, żeby to, o czym pisze, było prawdziwe. I pozostali autorzy zaproszeni, nie chcę zdradzać wszystkich nazwisk, bo chciałabym, żeby był cień niespodzianki, ale będą to najwspanialsi szczecińscy autorzy. Oczywiście nie wszyscy najwspanialsi, zostawiamy sobie również na kolejne odcinki.
To jest pierwsza filmowa produkcja pani, bo pani mi się kojarzy z różnymi działaniami takimi.
Tak, bo ja prowadzę różne działania i w związku z Karlem Lewy nagrywaliśmy również film. Teraz podczas ostatniego koncertu poświęconego pamięci Johannesa Kwistorpa również nagrywaliśmy takie krótkie formy filmowe z Arkiem Buszko, więc i z Pawłem Madejskim, tylko te z Arkiem były bardziej artystyczne, z Pawłem były bardziej krajoznawcze. Tak, trochę różnych projektów takich zdarza mi się prowadzić.
A pani jakie kino lubi, tak prywatnie?
Ja lubię kino, przy którym odpoczywam, które jest dosyć lekkie i ma poczucie humoru, które cenię, jest trochę ironiczne, zabawne, takie dla mnie zabawne. Mm-hmm.
No to w takim razie teraz zapytam o jakieś ulubione filmy.
Wróciliśmy właśnie z Czech, więc nie mogę nie zacząć od ukochanych polskich seriali, między innymi od Janosika, którego uwielbiam i mogłabym oglądać no w zasadzie non-stop.
Ale to było bardzo dawno, ta historia z Janosikiem.
No, tak, no ona była bardzo dawno, film również był dawno.
Jest jakaś kontynuacja Janosika w późniejszych latach? Chyba nie.
Nie wiem. Dla mnie Janosik zawsze będzie Markiem Perepeczką i jakby to jest absolutnie nierozerwalne w mojej głowie.
Dlaczego właśnie Janosik?
Ten taki archetyp mężczyzny, który jest opiekuńczy, troskliwy, taki trochę zawadiacki, ale kierujący się szlachetnymi pobudkami, mający szlachetne cele, to jest coś, co każdej młodej dziewczynie jest bliskie, więc myślę, że ta taka miłość do tych ideałów, a co za tym idzie również potem dopiero potem zauważamy, jak dobrze ci aktorzy grali. A poza tym takie kino kojarzy się nam na pewno z okresem, mi kojarzy się z okresem dzieciństwa, z okresem takiego szczęścia bezwarunkowego, miłości, spokoju, więc chętnie do tego wracamy, bo po prostu wtedy budzą się w nas te dobre emocje.
To jest audycja Między filmami w Radiu Szczecin i ulubione filmy mojego gościa.
Na pewno, jeżeli chodzi znowu o taki archetyp bohatera, no to dla mnie też Indiana Jones zawsze był taką postacią, którą uwielbiałam.
Taki trochę Janosik.
Taki trochę, powiedzmy, amerykański Janosik, związany z archeologią, no ale dlatego też, że czytałam Pana Samochodzika i te ekranizacje Pana Samochodzika polskie, zwłaszcza jedna, taka starsza, była powiedzmy bliższa mojemu wyobrażeniu. Ta bardziej współczesna już nie. Natomiast Indiana Jones realizował te wyobrażenia, które powstały w mojej głowie podczas czytania Pana Samochodzika, czyli archeologia, moja pasja wielka i miłość też. I właśnie Indiana Jones też, wygląd mu nie przeszkadzał na pewno, kapelusz, cały pomysł scenariuszowy, przygody, no to jest kino, które świetnie ogląda się, czy się ma lat kilkanaście, czy się ma lat kilkadziesiąt.
No i chyba ta historia o Indiana Jonesie ciągle się nie kończy, ponieważ po tych kultowych częściach widzę, że co kilka lat powstają kolejne, mimo że Harrison Ford, który odtwarza główną rolę, jest powiedzmy coraz starszy.
No tak, jego też metryka dotyczy, to prawda. Natomiast ja tak najbardziej chyba lubię te pierwsze trzy części i je do nich najczęściej wracam.
Tak, tym bardziej, że one były takim też oknem na świat. Pokazywały egzotyczne kraje, do których wtedy nie jeździliśmy. Co jeszcze?
No to może przejdziemy w takim razie do kina polskiego i do starych polskich komedii. Ja bardzo lubię ten czas filmów Himirsbacha i Maklakiewicza. Bardzo lubię Hydrozagadkę. Bardzo lubię Jak to się robi. Bardzo lubię ich poczucie humoru. Mają coś takiego, nie wiem, kojarzącego mi się. Nigdy nie miałam takich wujków, ale tak mi się kojarzy, to mogliby być moi wujkowie. Ja obserwowałabym ich przygody. I te abstrakcyjne z jednej strony i irracjonalne pomysły, ale z drugiej strony czasami jak obserwujemy działania, nie chcę tak powiedzieć naszych polityków, ale no muszę w zasadzie użyć tego sformułowania. Na przykład jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne i stawianie budynków na zasadzie tutaj mamy jeziora, to nie szkodzi jezioro, damy tu. No to, to są takie klamry, które się w głowie od razu uruchamiają i myślę, że łatwiej jest znosić rzeczywistość po prostu. Kolejne filmy, również z takim dość abstrakcyjnym humorem, no to na pewno jest cała seria Monty Pythona. Bardzo lubię Monty Pythona i ten angielski humor również mi odpowiada. Bardzo lubię francuski humor, lubię Louis de Funès i jego wszystkie stare filmy, które znowu kojarzą mi się po prostu z czasem, kiedy byłam mała i Żandarm i cała seria Żandarma, Skrzydełko, Czynuszka i te wszystkie filmy były często powtarzane w telewizji, można było je
oglądać.
Ale
weszły do głowy, prawda?
Weszło. I to też było właśnie to okno na świat, można było zobaczyć, jak ta piękna Francja wygląda, ale znowu...
Albo Nowy Jork w filmie Żandarm w Nowym Jorku.
Tak, ale znowu, kiedy wrócimy na przykład do filmów polskich i do komedii, to lata 50. w polskim kinie i w filmach komediowych, na przykład Warszawa jest przedstawiana absolutnie w sposób podobny jak Francja tamtego okresu. I to jest też niezwykłe, że mamy okazję obserwować Polskę, która no, obudziła się świeżo po wojnie, była odbudowywana w zasadzie, a my oglądamy kino, które wygląda tak, jak nic by się nie stało.
Czy pani na przykład jest uzależniona od seriali też na tych platformach? No,
tak, seriale na platformach to jest coś, co na pewno wiele osób ogląda. Ja niestety dużo czasu, niestety albo stety, poświęcam na pracę i ta praca również wiąże się z poznawaniem produkcji filmowych, ale te produkcje filmowe są często produkcjami poświęconymi jakiemuś tematowi. Na przykład są takie cykle opowiadające architekturze, historii i je chętnie oglądam. Na kino takie typowo rekreacyjne, czasu mam mniej, ale serial na przykład The Crown i pierwsze, zwłaszcza pierwsze sezony uważam, że był genialny. Nie do końca lubię seriale mówiące o historii, ale pokazujące ją w sposób zmieniony, to Netflix ma tutaj duże pole, dlatego że mam świadomość, że wiele osób swoją wiedzę o historii, o tych czasach minionych czerpie głównie z seriali i jeżeli nie ma tej prawdziwej podbudowy, mi się dobrze ogląda Królową, która na przykład ma inny kolor skóry i mi to nie przeszkadza, dlatego że mam świadomość, że to jest pewna kreacja autora, ale jeżeli ktoś czerpie wiedzę tylko z tego typu seriali, no to może to być problem.